Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Adriana Andrzejewska
i Michał Zaremba, witamy w Wieczornych Pikselach.
A dziś pokażemy Państwu przykłady osób wykluczonych społecznie, które chcą coś zmienić w życiu i nierzadko im się to udaje.
Na początku jednak wyjaśnijmy, kim są osoby wykluczone.
Tomasz Marcysiak, socjolog, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń, Bydgoszcz. To jest bardzo szeroka kategoria osób wykluczonych społecznie, trwale wykluczonych społecznie. To są ci, którzy z różnych powodów albo sami się wycofali z życia społecznego, nie są aktywni w żadnej dziedzinie, albo po prostu wykluczyło to ich życie, tak jak w literaturze czasami czytamy dosadnie. Są to efekty uboczne modernizacji, uprzemysłowienia i tak dalej, gdzie efektem tym ubocznym są właśnie ludzie odpadki, ludzie na przemiał, ludzie, których współczesna cywilizacja odrzuciła na boczny tor. Problem tych osób często polega na tym, że one są bardzo słabo zmotywowane. To wycofanie z życia społecznego, z życia zawodowego powoduje, że popadają w taką umiejętność radzenia sobie w sytuacji, które my postrzegamy z zewnątrz to jako niezaradność, a te osoby po prostu widzą jako zupełnie coś innego, jak wykluczenie, które im się po prostu przytrafiło i nie wiedzą, co z tym zrobić. Oni nie mają nawet świadomości, że można inaczej. No proszę sobie wyobrazić albo przypomnieć sytuację ze szkoły podstawowej, kiedy jest uczeń najsłabszy w klasie i przechodząc z klasy do klasy, jeżeli w ogóle udaje mu się przechodzić, już niesie ze sobą pewien bagaż piętna, gdzie potrafi wstać i powiedzieć: nie jestem przygotowany, i nikogo to nie dziwi, nikt nie wnika, dlaczego tak się dzieje. To samo jest z osobami trwale wykluczonymi, które trwając w swoim marazmie, trwając w tym stanie, przyzwyczajają się i przyzwyczajają się również do tego, że inni ich tak postrzegają jako wykluczonych.
Pewnie trudniej jest im pomóc właśnie przez to, że oni nie zawsze chcą tej pomocy.
To różnie z tym bywa. Podam przykład teraz z moich badań ostatnich, gdzie podjęto próbę zaktywizowania osób z obszarów wiejskich i okazało się, że jest mnóstwo czynników zewnętrznych, takich barier, które bez likwidacji tych barier na samym początku moglibyśmy, mówiąc kolokwialnie, stanąć na głowie, nie jesteśmy im w stanie pomóc. Ja może opiszę w kilku słowach, na czym to polega. Po pierwsze jest to wykluczenie przestrzenne, czyli na przykład proponujemy komuś pracę w mieście, ta osoba nie ma daleko do tego miasta, ma powiedzmy 5 czy 10 kilometrów, ale pierwszy autobus odjeżdża o 5 rano, powrotny jest o 21. Okazuje się, że ta osoba na przykład musiałaby półtorej czy dwie godziny czekać przed bramą swojego zakładu na to, aż rozpocznie się czas jej pracy. Więc to jest pierwszy czynnik, to wykluczenie przestrzenne. A drugi i kolejne wynikają z otoczenia i środowiska. Jeśli w rodzinie nie ma wsparcia, to jeszcze w dodatku jest to rodzina w cechach patologicznych, mająca problemy z alkoholem, to osoba, która próbuje wyjść z tego nałogu, wraca po prostu do swojego środowiska i no, jest bezsilna, tak? Wciąga się w sytuację, którą wpychają rodzina na przykład, lub najbliższe otoczenie, znajomi, sąsiedzi, no ktokolwiek. No i ostatnia rzecz to jest taka, którą trudno przeskoczyć, powiem wprost. Słyszałem taką historię o pani, która wychowując samotnie dzieci, podjęła próbę, tak, to jest bardzo ważne, że ta osoba chce podjąć próbę, tak, aktywizacji i przeszła szereg specjalnie jej dedykowanych szkoleń, ale okazało się, że ona nie wyjdzie poza swoją miejscowość z prostego powodu. Nie ma pełnego uzębienia i wstydzi się uśmiechnąć, wstydzi się odezwać w miejscu publicznym. Nie będzie pracowała w sklepie, nie będzie pracowała z klientem i ten element na wejściu pod tytułem moja samoocena, mój wygląd zewnętrzny był tutaj kluczowy. Co z tego, że mamy świetne szkolenie, że mamy psychoterapeutów, nie są w stanie przeskoczyć tych barier fizycznych. Taką kategorią, której warto byłoby wspomnieć, to jest kategoria osób starszych. Są całe wsie już, które starzeją się w takim, nie powiem, jakimś zastraszającym tempie, ale to jest proces naturalny, w którym młodzi się nie chcą osiedlać lub wyjeżdżają, starsze pokolenie zostaje, pojawia się problem samotności, no i tego wykluczenia z powodu wieku, chorób, 5, 6, 7 lat do emerytury i nagle ten człowiek czuje, że jest niestety nikomu niepotrzebny. To jest bardzo istotna kategoria społeczna, ponieważ ona nie ma żadnych przedstawicieli. To tak jak nauczyciele, lekarze, żołnierze, policjanci i tak dalej mają swoje związki, tak ta kategoria społeczna osób wykluczonych nie ma żadnej siły. Jest taką kategorią w sobie, po prostu możemy ją tylko policzyć, do kategorii analitycznych zaliczyć. Nie wyjdą w grupie na ulicę, nie będą protestować i potrzebują bardzo dużo takiej indywidualnej uwagi.
Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Takie osoby są potrzebne społeczeństwu, przede wszystkim warto to powiedzieć. Co za tym idzie dalej? Oczywiście gospodarce również. Dlatego, że tutaj akurat poruszył pan kwestie związane głównie z ekonomią, czyli z tym, żeby aktywizować w zakresie zawodowym te osoby. No bo tak naprawdę najczęściej osoby wykluczone kojarzymy z tym, że to są osoby, które nie chcą pracować. A tutaj warto jest podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że czynniki, które wpływają na wykluczenie społeczne, nie zawsze są to czynniki wewnętrzne, czyli bo lubimy sobie powiedzieć, że o, nie pracuję, bo nie chcę pracować, tak? Bardzo często są to czynniki, które pozostają poza zasięgiem osób wykluczonych i tutaj warto jest o tym pamiętać. My tutaj mówimy o aktywizacji zawodowej, ale proszę pamiętać, że uczestnictwo w życiu społecznym ma różne formy. Dlatego warto jest mówić, że nie tylko potrzebujemy ich w kwestii aktywności zawodowej, ale potrzebujemy ich jako po prostu części naszego społeczeństwa.
Ten początek na pewno nie jest łatwy, żeby te osoby przekonały się, że warto wyjść z domu, że warto coś zrobić dla siebie przede wszystkim.
Dokładnie, ma pan rację. Tutaj w ogóle warto zwrócić uwagę na coś innego, że wykluczenie społeczne to jest tak naprawdę to, że osoby przestają uczestniczyć we wszelkich formach aktywności społecznej. I tutaj nasza rola w tym, żeby te osoby zrozumiały, że pomimo jakichś tam trudnych sytuacji życiowych, one są potrzebne jako jednostki społeczne i to my musimy spróbować wlać w nich tą wiarę, że są wartościowym elementem życia społecznego. Bo tutaj chodzi o to, że zanika tak jakby wiara w to, że no po co ja jestem potrzebny, tak? Przecież jestem tylko bezdomny, jestem tylko niepełnosprawny.
To mogło kształtować się latami, to może być bezradność, to może być poczucie niskiej własnej wartości, ale to też może być lenistwo, skoro państwo mi pomaga, mam dach nad głową, mam na podstawowe potrzeby, żywność, to po co mi praca, po co mam się rozwijać, po co więcej?
Na pewno jest jakiś odsetek osób wśród osób wykluczonych, które, jak to pan określił, możemy nazwać mało zainteresowanymi zarobkowaniem. Ale jest bardzo duża część wśród osób wykluczonych, bo tutaj warto, my jesteśmy krajem rozwijającym się, tak jesteśmy traktowani, w związku z tym statystyki dotyczące wykluczenia społecznego nas dotyczą właśnie, bo są dwa rodzaje. Jeden dla krajów rozwiniętych, drugi dla rozwijających się. My należymy do tego rozwijającego się obszaru. W związku z czym tu warto powiedzieć, że liczy się ta aktywność społeczna różnych osób i rzeczywiście są na pewno osoby, które nie są zainteresowane aktywnością zawodową czy aktywnością społeczną, szerzej podkreślają. No ale myślę, że jest to niewielka część, bo większa część osób, które dotyka wykluczenie, to jest to tak jak pan powiedział, tak? Albo to są osoby, które utraciły pracę. To są osoby, które są niepełnosprawne, to są imigranci, to są osoby bezdomne, to też są dzieci. Bo tutaj warto powiedzieć, no dziecko nie możemy powiedzieć, że jest leniuchem. Dziecko dziedziczy wykluczenie społeczne, bo na przykład rodzice pomimo tego, że pracują, to ich praca nie wystarcza na podstawowe potrzeby. W związku z czym na przykład dziecko nie może iść do szkoły, a nawet jak idzie do szkoły, no to nie uczestniczy w życiu klasy, na przykład w wycieczkach, bo po prostu rodziców na to nie stać. W związku z czym jest ignorowane. Jak jest ignorowane, to utwierdza się w poczuciu, że ono nie jest społeczeństwu potrzebne.
Tutaj powiedziała pani o takim wariancie optymistycznym. Rodzice pracują, ale jest tak, że rodzice też nie pracują i dziecko od małego też zwraca uwagę i bierze przykład z domu.
Bardzo często, jak szkoliłam osoby pracujące w pomocy społecznej szeroko pojętej, bardzo często słyszałam właśnie o takim dziedziczeniu sytuacji związanej z tym, że nie pracuję, dostaję pomoc od państwa, więc to mi wystarcza. Tylko musimy sobie tu otwarcie powiedzieć, to nie jest pomoc na takim poziomie, na jakim wszyscy chcielibyśmy żyć, tak, jeżeli chodzi o egzystencję. Więc warto też podkreślić, że oczywiście ma pan rację, że są takie osoby, które uczą się wykorzystywać luki w systemie i wychodzą z założenia, okej, po co mam się starać, po co mam się męczyć, jak mogę skorzystać z pomocy, która jest mi oferowana. I tu rzeczywiście się zgodzę, ale nadal będę optowała za tym, że to jest jednak ta mniejsza część osób wykluczonych. Tutaj rzeczywiście czy bezdomność, czy nałogi wszelkiego rodzaju, czy kwestia właśnie takich osób, które pracują, a zarabiają niewiele, również prowadzi do wykluczenia i może odczarujmy w tej rozmowie ten obraz osoby lenia, który nie idzie do pracy i odwróćmy się od nich. Właśnie może dzięki naszej rozmowie pokażmy, że warto jest z takimi ludźmi rozmawiać i wyciągnąć do nich rękę, bo nawet jeśli mówimy o pomocy państwa, dobrze, pomagajmy, ale to pomagajmy w taki sposób, żeby pomóc danej osobie czy danej rodzinie stanąć na nogi, zaktywizujmy ich, pokażmy, pójdziesz do pracy, będziesz zarabiał pieniądze, jest to lepsze życie dla ciebie, czy w szerszym rozumieniu dla twojej rodziny.
Tym bardziej, że mówimy, że poziom bezrobocia w Polsce jest tak niski od lat, że dotarliśmy do tej granicy osób właśnie wykluczonych zawodowo i te osoby trudno wyciągnąć, trudno te osoby aktywizować, więc takie projekty, o których tutaj mówimy, o których rozmawiamy, warto realizować i warto właśnie, tak jak pani powiedziała, wyciągać rękę do tych osób.
Ależ oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze jest warto powiedzieć jedną rzecz a propos tego, co pan mówi, że w momencie, kiedy osoby wykluczone poczują, że jednak patrzymy na nich troszeczkę inaczej niż jak na tego bezdomnego, tego pijaka, tego narkomana, to my wzbudzimy w nich motywację. Pokażemy im, że jednak warto jest o siebie zawalczyć, bo najczęściej tutaj też te czynniki, które wpływają na to wykluczenie społeczne, no są złożone i nie oszukujmy się, że to nie jest proste, powiedzmy, przyjdziemy do pana czy do pani X i powiemy, szanowna pani, po co pani chce mieszkać na śmietniku, my chcemy pani pomóc, niech pani idzie do pracy i tak dalej. Ci ludzie się wstydzą, tam jest mnóstwo oporów związanych z tym powrotem do tego aktywnego życia, nie tylko zawodowego, ale do funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z czym wszelkie programy, które mają na celu aktywizację takich osób, zarówno w sferze zawodowej, ale i właśnie szeroko pojętej sferze społecznej, są jak najbardziej mile widziane. A chodzi o to, żeby pokazać tym ludziom cel. Jeżeli pokażemy komuś cel, to motywacja dążenia do tego celu będzie zdecydowanie większa, więc takich akcji jak najbardziej, takich inicjatyw, trzeba bardzo im kibicować i je wspierać, ale też właśnie warto popatrzeć, że nawet my, zamiast z obrzydzeniem odwracać się od osoby bezdomnej, uśmiechnijmy się do niej, idąc na ulicy. Może się okazać, że to będzie coś, co pokaże, że okej, nie jesteś pod człowiekiem, tylko jesteś człowiekiem, jak każdy inny.
Z drugiej strony też korzystamy my wszyscy na tym. Osoba, która pracuje, która jest niezależna, już też nie wymaga opieki socjalnej, więc te koszty utrzymania przez państwo, czyli przez nas wszystkich, też są mniejsze.
Tutaj trzeba pamiętać, że pomoc społeczna jest generowana z naszych podatków. W związku z czym im mniej osób potrzebuje tej pomocy, tym lepiej. Tylko tutaj w ogóle warto było zastanowić się nad systemowymi rozwiązaniami. Bo to, co pan wcześniej powiedział i rozmawialiśmy chwileczkę wcześniej, długotrwałe bezrobocie jest bardzo częste u tych ludzi wykluczonych, to trzeba pamiętać, że powrót z tego długotrwałego bezrobocia jest bardzo trudny, nie tylko ze względu na to, że pracodawcy nie są zainteresowani tymi osobami, ale problem tkwi w tych osobach. One są niepewne, wypadły z rynku zawodowego, w sensie nie do końca wiedzą, co w obszarach, w których pracowali, się dzieje. W związku z czym tak naprawdę prace, które czekają na te osoby, są tak zwane prace o niskim prestiżu społecznym. No więc ktoś sobie myśli, no dobrze, już jestem na dnie, no a mam iść do takiej pracy, która nie cieszy się prestiżem społecznym, to po co? Więc trzeba pokazać, że każda praca jest ważna i zawsze lepiej mieć tą pracę, niż jej nie mieć.
Tutaj można jeszcze wskazać na taką sytuację, kiedy osoby trwale wykluczone, osoby czy bezdomne, czy trwale bezrobotne, mają też szereg innych deficytów związanych z chorobami psychicznymi, z kalectwem, z wiekiem. Wiek jest bardzo istotnym czynnikiem. Ktoś jest 5-6 lat przed emeryturą i nikt go już nie chce w tym wieku zatrudnić. Okazuje się, i znowu wracam do tej kategorii czasu, że ten czas jest potrzebny na to, żeby i ten ktoś uwierzył w siebie, co jest trudniejsze, i pracodawca pozwolił pracownikowi pokazać, jakie są jego wartości. Znam takie przypadki, gdzie ktoś mówi, że jeszcze nigdy nie miał tak sumiennego pracownika, ale to był, ja wiem, 10. pracodawca z rzędu. Po prostu trafił na kogoś, kogo faktycznie potrzebuje, ale ta osoba też trafiła do pracodawcy, który ją i zrozumiał i odnalazła tam swoje miejsce. To nie jest tak, że ktoś nie chce podjąć pracy i zmieniają jak rękawiczki. Te osoby mają takie samo prawo oczekiwać warunków, w których chcą pracować, jak pracodawca, który oczekuje, że on narzuci warunki swojej pracy.
Dlaczego tutaj trafiłem? Trafiłem, bo mam lemon snicket, czyli zbieg okoliczności tak zwanych nieprzewidzianych. Mam ponad 50 lat. Mieszkałem ponad ćwierć wieku w innym mieście, chociaż jestem stąd. Rozwiodłem się, przyjechałem tutaj, pracowałem w różnych miejscach, głównie latem, wiosną, jesienią. Zima została mnie z końcem pracy, z końcem środków do życia i trafiłem tutaj. Desperacja i walka o życie, mówiąc w wielkim skrócie.
Mieszkałem z ojcem i z braćmi, no ale jak to się mówi, ojciec się załamał po śmierci matki, zaczął popijać, przeprowadzać różne osoby, które też piją i ZGM-y ojcu mieszkanie zabrali. Miałem pracę w MPO. Po ukończeniu przysięgi pracowałem w szpitalu na Bielanach w ramach wojska. Niestety małżeństwo nie wyszło. Później byłem w konkubinacie 6 lat. To też konkubina mnie, jak to się mówi, zrobiła. Jeszcze mieszkałem kilka razy w bunkrach. No i stwierdziłem, że zima jest sroga i trafiłem na ośrodek dla bezdomnych.
Grupa toruńskich bezdomnych chce zmienić teraz swoje życie. Pojawił się pomysł założenia spółdzielni socjalnej.
To jest zwykłe, normalne przedsiębiorstwo, które ma przynosić dochód, ale też, ponieważ w przymiotniku ma socjalna, ma prowadzić do powrotu do społeczeństwa.
Tomasz Jurkiewicz, kierownik Miejskiego Schronienia dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Główne założenie utworzenia tej spółdzielni jest takie, żeby funkcjonowała ona przez lata, służyła nie tylko kilku osobom czy kilkunastu, ale żeby był to trwały wkład w to, co tworzy schronisko. Generalnie ekonomia społeczna polega na tym, że nie tylko zysk jest tutaj najważniejszy. Zyskiem jest też przywracanie osób, które są uczestnikami tej spółdzielni socjalnej, przywracaniem tych osób do życia w społeczeństwie. Ukazał się konkurs organizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i 6 z naszych panów w tej chwili tworzyć będzie spółdzielnię. Oczywiście kolejne osoby będą później zatrudniane, ale w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że panowie ci skończyli kurs, zapoznali się z podstawami prawnymi, formalnymi. W tej chwili są na etapie tworzenia biznesplanu. No i myślę, że od wczesnej wiosny spółdzielnia socjalna ruszy.
Praca mi daje dużo to, że nie przychodzą mi głupie myśli do głowy typu alkohol, narkotyki, zawiązanie znajomości z ludźmi, którzy stoczyli się na dno. Nie myślę o tym.
Pan ma być takim liderem grupy.
Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie mam problemu z administracyjnymi sprawami, z dokumentacją, procedurami i tak dalej. Czynnik ludzki, bardziej obawiam się czynnika ludzkiego, ale przewalczymy to.
Działalności takie podstawowe, które zostały ujęte w formularzach zgłoszeniowych przez naszych panów, jest to po pierwsze pralnia wielkogabarytowa, być może obsługa niektórych instytucji gminnych, które zajmują się pomocą społeczną, wypranie pościeli, kołder, kocy. Instytucje te będą mogły zlecać nam te zadania. Do tego planujemy też taką pralnię wrzutową w tym miejscu, w tym samym miejscu, gdzie na przykład studenci będą mogli przyjść ze swoim praniem, wrzucić grosik i za to wyprać. Dlaczego studenci? Bo myślimy o otwarciu tej pralni w pobliżu miasteczka akademickiego.
Tutaj widzimy szafkę, która też jeszcze wymaga dokończenia.
Częścią działalności między innymi będzie ten sklep charytatywny. To jest bardzo dobry pomysł, dlatego że wiemy, że są second handy, do których ludzie chodzą i kupują rzeczy tanio. U nas będzie jeszcze taniej, dlatego że większość rzeczy w sprzedaży w sklepie charytatywnym naszym będzie z recycling, będzie z odzysku, będzie naprawiana przez nas, będzie dekupaż, będą rzeczy za przysłowiową złotówkę.
Ja podejrzewam, że najpierw zaczniemy od terenów zielonych, żeby rozwinąć cały ten cykl naszej spółdzielni, a z działalnością, jak będzie dalej i będzie funkcjonować lepiej ta spółdzielnia, to podejrzewam, tak jak będą te sklepy, pralnia.
Daje szansę przede wszystkim na wyjście z bezdomności. Myślę, że to jest kilka aspektów. Po pierwsze, znalezienie pracy dla osób, które są w tej chwili bez zatrudnienia i czasami bez zatrudnienia dosyć długo. Niektóre z tych osób od lat pracują w ramach prac społecznie użytecznych. Ta formuła jakby w ich przypadku się wyczerpała, bo nie skutkuje jakby dalszym zatrudnieniem. Panowie też mają różne umiejętności, więc warto wykorzystać te ich zdolności, talenty do tego, żeby mogli pracować. Ale też myślę, że w takim szerszym aspekcie to też spółdzielnia będzie sama pracodawcą. Nie będzie trzeba poszukiwać tej pracy na wolnym rynku. Często panowie gdzieś pracują na czarno, Czasami są oszukiwani, ponieważ pracodawcy nie płacą im pieniędzy albo płacą im nie takie, jakie obiecali. A tutaj no, będą stanowili trochę o sobie. Sami dla siebie tworzą miejsca pracy. Tworzą miejsca pracy też dla innych podopiecznych. I to jest też, myślę, że taka wartość dodana, że spółdzielnia będzie mogła dotrudniać kolejne osoby bezdomne, które przebywają na terenie schroniska. Ludzie ci wychodzą z kręgu pomocy społecznej. Nie dość, że no, nie będą jakby generowali kosztów ekonomicznych, do tego będą wytwarzali własne produkty, tak naprawdę będą z tego świata, nazwijmy to osób bezdomnych, czy korzystających z pomocy, wyciągali kolejne osoby, tak? Czyli będą tak naprawdę też przywracali innych bezdomnych do normalnego życia. To jest moim zdaniem jakby istota bezdomności, czyli przewartościowanie życia. Zmiana mentalności, zmiana widzenia świata. Ludzie, którzy normalnie funkcjonowali w społeczeństwie, zaczynają budować wszystko wokół bezdomności. I ta bezdomność staje się jakby istotą ich życia, sensem. Ci panowie, którzy jakby zaczynają, są twórcami tej spółdzielni, to są już osoby zmotywowane i myślę, że mają taką istotną rolę jakby liderowania też innym osobom bezdomnym. Więc takie troszeczkę chcemy zasiać ziarno wśród innych osób, że i pokazać, że tak, temu panu się udało, temu się udało. Tutaj panowie też będą na pewno prowadzili rozmowy, zresztą na pewno już w tej chwili prowadzą, jak to ma wyglądać, co chcą robić. I myślę, że też to zainteresowanie jest coraz większe, bo też zaczynają mnie inne osoby podpytywać, czy będą mogli brać udział w tej spółdzielni. No tutaj trzeba w tych panach jeszcze też wyrobić tak, takie przeświadczenie, że tak jak pan powiedział, to jest też biznes, więc może być raz lepiej, raz gorzej, ale muszą być na tyle silni, żeby gdzieś tam się nie załamywać, nie załamywać swoich planów życiowych. Pamiętać trzeba jeszcze o jednej rzeczy, że panowie ci często no, swoje plany życiowe gdzieś tam już pozałamywali i to wielokrotnie, więc z tym może być jakby największy problem.
Co ta spółdzielnia panu da?
To mi to na pewno da, że rozwinę swoje umiejętności dalej. Być może lepsza będzie moja przyszłość. Będę mógł wyjść z bezdomności. Już wychodzę do ludzi, bo jednak mam prywatne ogródki i ludzie mają do mnie zaufanie, pracuję u nich. Jeżeli mam teraz przerwę, bo czekamy na tą dotację właśnie, no to w tym czasie wywiązuję się, jeżdżę do pracy.
Każdy z nas ma jakieś tam wewnętrzne potrzeby serca, duszy, umysłu, czegokolwiek innego, również ciała. Każdy z nas marzy pewnie o domu.
Bezdomność różnie się kojarzy w społeczeństwie. Pozwoli na takie pozytywne spojrzenie na tę grupę osób?
Myślę, że tak, bo mówiąc o działaniach dla społeczeństwa, czy tam dla społeczności lokalnych, mówię też o zmianie wizerunku. Bardzo to jest ważne, dlatego że stereotypy myślenia niestety czasami przeszkadzają. A nieprawdą jest, że jeżeli menel jedzie tramwajem, to tramwaj jedzie menelem. Widzi pan sam, tutaj nie ma ludzi pijanych, nie ma alkoholu. Chcemy coś zrobić. Nie wyglądamy na bezdomnych, na zewnątrz przynajmniej. Zrobimy wszystko, żeby to stereotypowe myślenie przełamać. I mam nadzieję, że za 3 lata audyt wykaże jednak zyski i będzie fajnie.
Są też takie osoby, które mimo tych przeszkód, o których pan wspomina, potrafią podjąć tę inicjatywę. Tu znowu przywołam przykład z Torunia. Bezdomni, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną w ramach tej spółdzielni, na przykład pielęgnować zieleń, otworzyć pralnię, między innymi dla studentów i też taki sklep charytatywny, w którym będą rzeczy, którym oni nadadzą drugie życie, takie z recyklingu. Czy to się może przyjąć? Czy jednak na przykład będziemy mieli opory, my jako społeczeństwo, żeby zatrudnić bezdomnego, żeby na przykład w naszym ogródku działał? Czy jednak będziemy się kierować stereotypami, że na przykład, no, bezdomny to pewnie pije.
A jak pije, to złodziej, bo każdy pije, to złodziej, tak?
No więc właśnie o tym mówimy, o tych stereotypach.
W Polsce jest bardzo wiele inicjatyw, które, można powiedzieć, w różny sposób sprawdzają na różnym poziomie. To są centra integracji społecznej. To są bardzo ciekawe inicjatywy, ponieważ to są inicjatywy lokalne. Nie trzeba dojeżdżać gdzieś do miasta, żeby brać w czymś takim udział. To obejmuje właśnie osoby z tej kategorii trwale wykluczonych. Tam na przykład jest 40 kilka osób i one pracują przez rok. Przez rok są objęte programem i po tym programie często właśnie pojawia się taka inicjatywa założenia spółdzielni socjalnej. To jest rok, w którym mogą zaprezentować się pracodawcom. To jest bardzo ważne, żeby pracodawcy wiedzieli o tym, kim są te osoby. I w tym, można powiedzieć, też krótkim okresie czasu, ale dla tych osób to jest długi okres, odkryć w nich te umiejętności czy te wartości, których te osoby nawet same nie wiedziały, że posiadają. Znam wiele takich przypadków, że ktoś stwierdza, to jest świetny pracownik, on ma doskonałe kompetencje, ale niestety no, ma pewien deficyt taki mentalnościowy, czyli nie lubi być kontrolowany, nauczył się, że nie musi przychodzić punktualnie do pracy. Chciałby wypić wtedy, kiedy on chce, a nie kiedy mu na to pozwala pracownik. To są takie przyziemne rzeczy, ale faktycznie one stają się barierą. Jeśli damy tym osobom więcej czasu, pokażemy, że nam też zależy na tym, żeby im pomóc. Okazuje się, że to ma czasami bardzo dobre skutki. To po prostu potrzeba dobrego programu i czasu.
Mówimy tutaj o pracodawcy, a co właśnie ze społeczeństwem, które na przykład będzie miało kupować w takim sklepie charytatywnym?
Wydaje mi się, że potrzebne jest wokół tego pewna taka miękka kampania społeczna. To znaczy, jeżeli powiemy, że to jest sklep charytatywny prowadzony przez bezdomnych i tak dalej, nadajemy temu pewien stygmat. Więc trzeba to ubrać w inne określenia, które nie będą powodowały, że my przychodzimy do tego sklepu z litości, my przychodzimy do tego sklepu, żeby sami poczuć się lepiej, że pomagamy innym, tylko po prostu faktycznie ta usługa jest nam potrzebna. I te osoby też oczekują, że tak będą postrzegane ich usługi jako dobre, rzetelne, fachowe, a nie, że klienci spółdzielni socjalnej robią coś z potrzeby serca, z łaski i tak dalej. Łaska nie jest im potrzebna.
Zmieniać swoje życie i pracować chcą także niepełnosprawni.
Agata Anna Marciszewska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Nasze działania są skierowane przede wszystkim na to, żeby osobom w niekorzystnej sytuacji życiowej, w tym właśnie również osobom niepełnosprawnym, pomóc niejako przełamać ten taki schemat zamknięcia w czterech ścianach, żeby mogły znaleźć swoje miejsce w życiu właśnie poprzez pracę, poprzez działanie w sferze zawodowej aktywności. Takie osoby mogą w naszym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu znaleźć wsparcie w postaci porad w zakresie zakładania własnego biznesu. Chodzi tutaj o biznes społeczny, czyli taki biznes z duszą, prowadzony przez ludzi i dla ludzi, ale po założeniu takiego biznesu nie zostają pozostawione same sobie. Doradzamy zarówno z zakresu prawa, jak i marketingu, kadrowo-osobowego, z zakresu biznesowego, finansowego, jak to przedsiębiorstwo poprowadzić, tak żeby ono miało szansę utrzymać się efektywnie na rynku.
Pan zgłosił się do projektu, chce założyć spółdzielnię socjalną.
Andrzej Antczak. To jest związane z udzielaniem pożyczek, księgowość również. Razem z 5 osobami również niepełnosprawnymi. Od roku mój wzrok bardzo się pogorszył. Jak właśnie jestem w tym domu, w tych czterech ścianach, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Jak mam właśnie te 33 lata, to przez 13 lub chyba 14 lat miałem zawsze zatrudnienie, prawda? A teraz niestety tego zatrudnienia nie ma. I to jest właśnie bardzo fajna myśl i pomysł, żeby osoby niepełnosprawne mogły działać właśnie w takiej spółdzielni socjalnej. Wiem, że dam z siebie wszystko, żeby po prostu było jak najlepiej. Będziemy moim zdaniem bardziej starać się o osoby, które będą od nas brały zlecenia. To można podejść do tego w ten sposób, że będziemy to robić wszystko dla siebie, prawda? Żeby dla nas jak najdłużej i jak najlepiej ta firma, którą po prostu stworzymy, żeby jak najwięcej i najdłużej prosperowała.
Teraz przed panem i pana kolegami taka dosyć ciężka, mozolna praca przygotowania biznesplanu, tak żeby to wszystko finansowo spięło się jakoś w jedną całość. Następnie konkurs dotacyjny, no i oczywiście, o ile biznesplan przekona Komisję Oceny Wniosków, otrzymanie dotacji i do dzieła.
Przemysław Kamycki, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej są generalnie jednym z elementów całego systemu wsparcia osób, między innymi osób niepełnosprawnych. Na przykład warsztaty terapii zajęciowej są to miejsca, do których z reguły wcześniej trafiają osoby niepełnosprawne. Tam przechodzą pewne już szkolenia przygotowawcze do dalszej działalności na rynku pracy. Zgodnie tak z taką myślą systemową, OWES jest tym miejscem kolejnym, tak, do którego te osoby powinny trafić, ponieważ to OWES pomaga odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Docelowo jakby to przedsiębiorstwo społeczne też nie oznacza jakby takim etapem końcowym w funkcjonowaniu na rynku pracy, ponieważ same przedsiębiorstwa społeczne co do zasady też można traktować jako pewną taką przystań, taki moment w swoim rozwoju zawodowym. Właśnie dzięki naszemu wsparciu merytorycznemu jest w pewnym sensie też łatwiej, tak? Natomiast docelowo takie jest oczekiwanie i temu też są poświęcone nasze działania, między innymi naszego ośrodka, aby w dalszym ciągu poprzez wsparcie merytoryczne, pracę z doradcami, pracę ze specjalistami, kompetencje tych osób nadal rosły i pozwalały im się w lepszym stopniu odnaleźć już na otwartym rynku pracy, w większym stopniu konkurować z innymi osobami. Tutaj też nie ma się co oszukiwać. Na pewno na otwartym rynku pracy są dużo większe możliwości, też między innymi finansowe, tak? Więc jest to ten jeden z etapów takiej pomocy w odnalezieniu się w tej całej trudnej sytuacji, aby na koniec być równoprawnym, w pełni pracownikiem.
W jakiej działalności osoby niepełnosprawne mogą się sprawdzić?
Tak naprawdę sprawdzają się niemal we wszystkich branżach, bo to bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób dana osoba jest dotknięta niepełnosprawnością. My głęboko wierzymy, że w zasadzie nie ma takiej niepełnosprawności, której nie można byłoby, że tak powiem, pokonać z punktu widzenia aktywności zawodowej człowieka, że właściwie wystarczy na przykład poprzez doradztwo zawodowe dobrze dobrać profil wykonywanej działalności do możliwości ograniczeń tego człowieka, do jego doświadczenia życiowego, do jego umiejętności i nie ma problemu, żeby osoba niepełnosprawna była naprawdę skutecznym, efektywnym, wydajnym pracownikiem, takim, z którego pracodawca będzie zadowolony.
To może być praca manualna na przykład, ale też umysłowa?
Tak, oczywiście, to również może być praca umysłowa, na przykład niepełnosprawność ruchowa, świetnie, powiedzmy sobie, predysponuje taką osobę, żeby zostać jakimś konsultantem, ponieważ nie trzeba tutaj specjalnie się przemieszczać, w związku z tym bariery architektoniczne, które, no powiedzmy sobie szczerze, jednak w bardzo dużej mierze w dalszym ciągu występują, nie będą stanowiły ograniczeń dla takiej pracy i to jest taki na przykład idealny przykład tego, że można dostosować sytuację danej osoby do potrzeb danego stanowiska pracy. Nie koliduje to w niczym. Może to być praca biurowa, może to być rękodzielnictwo, może być to pielęgnacja zieleni. Takich sfer jest naprawdę bardzo wiele. Mogą to być branże gastronomiczne, porządkowe, usługi opiekuńcze. Nasi animatorzy i doradcy to są osoby mobilne, w związku z tym, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli ktoś nam zgłasza właśnie taki problem komunikacyjny czy taki techniczny w sensie dotarcia, możemy również przyjechać.
Praca to dla niektórych szansa na rozpoczęcie nowego życia. Dla innych kara, która pomaga w resocjalizacji.
2 lata temu rozmawiałam ze skazanymi, którzy odpracowywali karę w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania w Toruniu.
Czyścimy tutaj kontener właśnie, myjemy tam pojemniki, segregujemy, zbieramy śmieci i tym podobne. Trzeba wstać rano, ja muszę 2 autobusami aż dojeżdżać, ale kara jest karą, trzeba odbyć.
Jan Kwiatkowski, pracuję w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania, jestem specjalistą spraw prac społecznych użytecznych, nadzoruję pracą skazanych. W ciągu kilku lat ponad 1500 się tutaj przez nasze przedsiębiorstwo osób przewinęło. Są to różne osoby o różnych karach, są to alimenciarze, pijacy, są to drobni przestępcy, kieszonkowcy i tym podobne. Ta praca u nas polega na oczyszczaniu miasta, czyli sprzątaniu placów, chodników, ulic. Są to prace porządkowe na terenie zakładu pracy tutaj na bazie. Są to również prace porządkowe na zakładzie unieszkodliwania odpadów komunalnych przy ulicy Kociewskiej. Praca jest bardzo ciężka, panie redaktor, w bardzo trudnych, zmiennych warunkach atmosferycznych, gdzie ci ludzie naprawdę deszcz, śnieg, mróz muszą na zewnątrz pracować. To jest kara, że to nie jest nagroda. Każdy skazany przychodzi, oto rozpoczynamy pracę o godzinie 6:00 i to właśnie jest podstawą tej kary, jaką oni wykonują, że oni muszą poczuć obowiązek, że to jest kara, że przychodzą na 6:00. Przed 6:00 ja robię odprawę. Każdy skazany jest sprawdzany pod względem przeszłości, przepraszam, ale sprawdzam ich na zasadzie huchu. Omawiam poprzedni dzień ze skazanymi i ja ich zaprowadzam do pracowników zawodowych. Oni jadą na swoje rejony, wykonują pracę swoją tam. Ci pracują u mnie 4 godziny lub 8 godzin. Ci skazani o godzinie 14:00 również wracają do mnie, ja ich sprawdzam, jak wyglądają, jak czy nie popili sobie gdzieś tam w mieście. Również kontroluję ich na obiektach. Jak wyjeżdżam na kontrolę, sprawdzam ich w mieście, jak oni pracują i tu listę podpisują i wtedy idą do domu.
Odczuwa pan, że to rzeczywiście jest kara za to, co pan zrobił?
Ogólnie lubię pracę, ale w sensie odczuwam to tak bardziej tym, iż brakuje mi czasu, a niestety muszę odrobić te godziny tutaj. Złamałem prawo, no i niestety. A koliduje mi to troszeczkę nawet chociażby z pracą, którą podjąłem teraz niedawno, no i niestety muszę pogodzić pracę płatną od nieodpłatnej, tak? Tą, którą muszę wykonać za to, co zrobiłem.
A za co pan tutaj trafił?
Posiadanie narkotyków.
Za jazdę po pijaku samochodem i właśnie tego żałuję i już wiem, że już drugi raz takiego samego błędu nie popełnię. Nie?
Ja już odbywałem karę w zakładzie karnym, także opuściłem niedawno. I w sensie to jest dalszy mój program jakby resocjalizacji, tak?
To też jest tak, że właśnie jeżeli taki skazany trafia do więzienia, do aresztu, to tam przebywa z osobami, które często są większymi przestępcami od niego, no i uczy się tych złych wzorców zamiast dobrych.
Oni mają to lekkie przestępstwa, a ich zamykają do celi z takimi naprawdę, co tam zabójstwa czy cokolwiek, nie ma to, że on jest, ma lekką karę i on idzie do celi z tymi lekkimi, nie. I on właśnie mówi, jaką ja resocjalizację, żadnej tam nie przeszedłem, panie Jasiu, ponieważ ja tam, oni mnie uczyli złego, niedobrego.
A w zakładzie karnym ta resocjalizacja faktycznie się odbywa, czy taka właśnie jak tutaj jest bardziej skuteczna?
To zależy od jednostki, w jakiej się przebywa, zależy od ludzi, z jakimi się przebywa. Jakby miała pani powiedzieć, czy resocjalizacja istnieje? Jeżeli człowiek sam nie zrozumie swoich błędów i nie będzie chciał czegoś osiągnąć w życiu, to nie zrozumie, a resocjalizacja nie istnieje. Są osoby też, które siedzą tam bądź za cięższe zarzuty i trzeba z tymi ludźmi też żyć w jednej celi, tak? Wiadomo, taka osoba, która ma dożywocie bądź 25 lat, inaczej już patrzy na świat niż ja, będąc 4-letnim wyrokiem.
Bardziej pan docenia właśnie to, że teraz pan może na wolności odpracowywać tę karę?
No, otóż tak. Bo samo odbywanie kary w zakładzie karnym nie jest może na tyle ciężkie, ale jeżeli przychodzą takie momenty, że dostajemy list bądź telefon z domu, że umierają nasi bliscy, a nie możemy być nawet na pogrzebie, czy nie wiem, rodzi się siostrzenica, nie możemy zobaczyć. Także no, są rzeczy, które bolą, nie tyle może fizycznie, ale psychicznie, będąc tam.
Dla niektórych to pewnie jest pierwsza taka praca, taka prawdziwa.
To jest prawdziwa praca, po raz pierwszy tutaj przychodzą. Mam problem, kiedy mam tutaj nastolatków, bo zaczyna się kara od 17 roku życia. Bardzo trudno jest młodzież przekonać, ale ja przekonałem. Bywa tak, miałem tutaj też w swojej karierze i syna, na stanowiskach lekarzy, który tutaj odpracował karę. On mnie nazwał drugim ojcem Torunia, ponieważ stwierdził, że pierwszy ojciec nie dał mu tego ciepła, co uzyskał tutaj w MPO u mnie. Zaczął dalej studiować, on potrafi w domu sprzątać, okna pomyć, czyli ten proces, ten pobyt, który tutaj u mnie był, dał jakąś resocjalizację. On jest teraz normalnym człowiekiem i więcej nie powróci tego.
To też jest tak, że inni z otoczenia widzą, że te osoby są skazane, prawda? Bo widzą je na ulicy, no i wiedzą, że to nie jest zwykła praca, tylko to jest kara, więc to jest taka dodatkowa kara dla tego skazanego.
Tak, ja dlatego się cieszę, że te osoby są u mnie tutaj, bo ponieważ one są w miejscu publicznym i każdy wie, że to jest skazany, bo wiadomo, że jest inaczej ubrany, że jest w kamizelce, że to nie jest pracownik. I to jest dla niego wielka kara, że on jest publicznie, na publicznym miejscu i on odczuwa to, że to jest niestety kara, a nie nagroda.
Kiedyś sam dziwnie patrzyłem na takie właśnie osoby i wstydziłbym się takiej pracy. Kiedyś myślałem tak, żebym się wstydził takiej pracy, ale po wyjściu z zakładu karnego inaczej się myśli już, nie myśli się tak jak tak. Jeżeli ktoś by się na ulicy ze mnie śmiał, podszedłbym, bo taki już jestem, podszedłbym i po prostu bym wytłumaczył koledze, że wolę odpracowywać godziny tutaj, będąc na wolności i mogąc spotykać się z bliskimi, ze znajomymi, z rodziną, niż miałbym odsiadywać karę w zakładzie karnym.
Joanna Pepłowska, kierownik Wydziału Wywozu. Pracownicy odpracowujący godzinę są bardzo zaangażowani. Jest wszystko wykonywane tak, jak trzeba, pod nadzorem oczywiście pracowników Wydziału Wywozu. Obaw nie mamy po naszym kilkunastoletnim doświadczeniu. Jeżeli by były jakieś sytuacje konfliktowe, których to są od razu rozwiązywane. Także pracownicy, którzy przychodzą, to nie są pracownicy, których powinniśmy się obawiać, wręcz przeciwnie. To są pracownicy, którzy normalnie traktowani mogą wykonywać każdą zleconą im pracę.
Pracodawcy mogliby się obawiać na przykład, że taki człowiek z wyrokiem nie będzie dobrze pracował, przyjdzie pod wpływem alkoholu albo w ogóle nie przyjdzie. U Państwa się zdarzają takie sytuacje?
Bardzo rzadko, sporadycznie lub w ogóle. Jeżeli przychodzą, są sprawdzani i naprawdę te prace są wykonywane dobrze. Także tutaj tych obaw nie powinniśmy mieć. Żaden pracodawca nie powinien od razu być nastawiony w jakiś sposób negatywny, tylko odwrotnie, pozytywnie i wtedy będzie na pewno wszystko funkcjonowało tak, jak trzeba.
Podjąłem akurat pracę, tutaj kończę już godzinę odrabiać, także wszystko idzie w dobrym kierunku.
Podjął Pan pracę też tą zarobkową. Tak. Ten pracodawca jak patrzy potem właśnie na osoby, które mają...
Znaczy ja ogólnie spotkałem się osobiście z tym panem, bo składałem tam papiery i od razu powiedziałem, jaką mam sytuację, że chcę pracować w ogóle i nie robił mi żadnego problemu z tym. Powiedział, że będzie na mnie patrzał i tyle. Można, nie? Można, no to trzeba chcieć po prostu, tak? To tyle, jeżeli się nie chce trafić tam, gdzie się było, to trzeba myśleć.
A rozmawia pan czasem na przykład z tymi skazanymi, którzy już odpracowali ten wyrok i wie pan, jak wygląda teraz ich życie?
Rozmawiam, na ulicy spotykam, jestem bardzo wdzięczny, że przysyłają mi życzenia na święta, dziękują mi za to, że coś się nauczyli, że zrozumieli, co to jest kara, że jednak to, jaki ja byłem, taki byłem, ale po prostu to im dało jakiś efekt w życiu. Zakładają rodziny, podejmują pracę zarobkową, uczą się dalej.
Ja żałuję, że zrobiłem taką karę, to jest taka szkoła życia dla mnie. Już wiem, że już takiego drugiego błędu nie zrobię.
Mówi pan, że szkoła życia. Czego się pan nauczył tutaj w tej pracy właśnie?
No
jakie
właśnie,
wartości?
Trzeba rano wstać, jak normalnie, jak pracują inni ludzie, się trzeba przyjechać, normalnie pracować. Nie?
Pana życie przed tą pracą jak wyglądało?
Było takie, wie pani, jak gówniarz w sumie się zachowywałem i teraz wiem, na co, o co polega, nie, życie. Ożeniłem się, mam dziecko 8-miesięczne i już poukładałem sobie w głowie wszystko i już teraz odbędę tą swoją karę do końca i normalnie do pracy chcę iść.
To jest takie jakby ponowne wychowanie. Pan Jan jest dla was jak drugi tata, który tak. pokazuje wartości.
Tak jest, dokładnie.
Ta praca tutaj akurat czego pana nauczyła?
No, nauczyła mnie, że na pewno muszę się zastanowić, zanim coś zrobię, bo teraz doceniam, czym jest praca za darmo. Będąc w zakładzie karnym też pracowałem społecznie i szanuję każdą pracę, nawet jakbym miał pracować za 1000 zł.
Te doświadczenia zakład karny i też ta praca tutaj sprawiają, że myśli pan, że już więcej pan przestępstw nie będzie popełniał?
Nie, ja już wiem, że nie będę więcej, bo nie ma sensu. Życie jest za piękne na wolności, żeby sobie marnować je w więzieniu.
Szanse na zmianę swojej sytuacji mają też dłużnicy, którzy mogą odpracować zaległości czynszowe.
Z tymi, którzy skorzystali z tej szansy, rozmawiałam w zeszłe wakacje.
No, to już pan ludzie.
Widzisz, trochę tam może przebija, ale będzie dobrze, nie?
No, to już tak za bardzo i tak nie możemy tego, wiesz,
próbować. Nie, dobrze, chodźcie.
No, to już to moment przesychał przecież.
Jedziemy dalej.
Jesteśmy przy stawie Komtura. Są takie, powiedziałabym, atrakcyjne krzesła turystycznie. I co panowie tutaj robią?
Doprowadzamy je do porządku, proszę pani.
A co tutaj trzeba zrobić?
No, wyczyścić je i pomalować na nowo, żeby ładnie wyglądały.
Bo tutaj jacyś wandale coś popisali.
Tak, proszę pani, żeby nasza sterówka była jak należy.
Teraz pan papierem ściernym ten napis próbuje zetrzeć.
Tak, proszę pani.
I potem będzie ponownie malowane.
Ponownie malowane.
A wkurza to czasem panów, że panowie pracują, a po jakimś czasie znowu jakiś wandal coś pomaluje?
No pewnie, nie? No ale widzi pani.
Trochę to na pewno denerwuje, nie?
No, no ale... Ta praca tak wygląda. Dlatego trzeba się do niej przyzwyczaić. O.
To nie jest jedyne, co panowie robią tutaj na sterówce?
Nie, nie. No wszystko to, co należy do miasta, nie?
Wszelkie prace porządkowe, naprawcze, tak żeby wizerunek był zachowany jak należy się.
Już widziałam, że trochę tych waszych dzieł jest, na przykład Katarzynka odmalowana.
No. Idziemy jeszcze napisy skończyć, dopracować, żeby już było na gotowo.
Też chyba odmalowywaliście łuk Cezara, dobrze kojarzę?
Tak, też.
Tam graffiti było, także było zamalowane.
U państwa działa taka możliwość odpracowywania długów.
Program został wprowadzony uchwałą Rady Miasta na początku 2012 roku.
Monika Mikulska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
Średnio odpracowuje 80 osób rocznie. Od momentu, kiedy program zaczął działać, odpracowali łącznie 680 tysięcy złotych, więc nie jest to mało, mieć a nie mieć. Wykonują drobne prace porządkowe i remontowe, pracują na rzecz naszych miejskich jednostek, na trampie sprzątają, na motoarenie przed każdymi zawodami żużlowymi. Można powiedzieć, że sprzątają nasi odpracowujący z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Remontują klatki schodowe, sprzątają teren, sprzątają klatki.
A jakie warunki muszą spełnić, żeby do tego programu się zakwalifikować?
Przede wszystkim muszą chcieć. Są przeszkoleni przez naszego BHP-owca, są ubezpieczeni przez nas i musi płacić na bieżąco czynsz. Takie są warunki. Musi być kontakt z taką osobą, ponieważ nieraz na telefon potrzebujemy, żeby ktoś przyjechał, coś pomógł zrobić, ale przede wszystkim liczy się dobra wola.
I ile w stanie są odpracować?
Takie drobne prace porządkowe to jest 6,50. Oczywiście w całości zaliczane na poczet długu, bo od tego już nie jest odprowadzany żaden podatek, bo to nie jest praca, tylko świadczenie rzeczowe. natomiast przy pracach remontowych 7 zł za godzinę. Mamy biuro windykacji, które przy każdej rozmowie z najemcą, który ma zadłużenie, informuje o takiej formie odpracowania tego długu. Są też pozytywne przykłady, gdzie ci ludzie się wypowiadają. Jest taki program teraz właśnie, gdzie na Starówce sprzątają wspólnie z BTCM-em i z MOPR-em prowadzony. Ci ludzie czasami jest tak, że są dumni. Bywały przypadki, że znaleźli pracę w trakcie, jak odpracowywali. Naprawdę warto. Jeżeli ktoś sprząta w swoim terenie bądź remontuje na swoim terenie klatkę na przykład, to też sąsiedzi jak no widzą, prawda, też się do nas zgłaszają i szanują pracę sąsiada.
Jeżeli ktoś nie chce, żeby sąsiedzi widzieli, że miał dług i że go odpracowuje, nie musi tego robić w swojej okolicy, prawda?
Absolutnie nie. Może to robić zupełnie w innym biurze obsługi mieszkańców, na innym osiedlu, bądź tak jak mówiłam, na motoarenie czy na trampie. Sąsiedzi wcale nie muszą wiedzieć o tym, że on odpracowuje zadłużenie.
A czy są już takie osoby, którym udało się cały ten dług odpracować i które no, wyszły na prostą, mówiąc kolokwialnie?
Tak, mam taką panią rekordzistkę. Odpracowała ponad 20 tysięcy złotych właśnie pracując na motoarenie.
Aleksandra Iżycka, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta.
Osoby odpracowujące zaległości czynszowe również u Państwa w biurze mogą to zrobić?
Pracują na zlecenie BTCM-u, robiąc takie drobne prace remontowe oraz prace porządkowe. Na te prace składają się i takie grubsze, że tak powiem, rzeczy, czyli na przykład pomalowanie łuku Cezara. Druga sprawa, na przykład Katarzynka na bulwarze filadelfijskim, która pięknie została odrestaurowana i odmalowana, zostały uzupełnione deski. To też wszystko zrobili nasi pracownicy, którzy odpracowują długi. Poza tym wykonali trochę nasadzeń zieleni, między innymi na takim podwóreczku przy ulicy Podmurnej. Regularnie jest sprzątana kępa bazarowa, stawką tura i myte są ławki na pierzei tej przy poczcie na rynku staromiejskim. To wszystko sprawia, że ta starówka jest jeszcze czystsza i bardziej zadbana. Poza tym są to osoby, które często też deklarują pracę poza godzinami pracy urzędu, więc współpracują z nami w weekendy przy organizacji różnego typu imprez. Po na przykład odbytym święcie ulicy, czy właśnie animacjach dla dzieci też pomagają nam sprzątać. Akurat w BTCM jest tak, że pracują same kobiety, więc taka męska pomoc bardzo nam się przydaje, zwłaszcza, że praktycznie co weekend robimy jakieś wydarzenie na Starówce.
Ile jeszcze ich zostało? Dwa, jo?
Tam tutaj zobaczysz jeszcze, czy nie?
A jak długo już tak pracujecie?
Znaczy od 3 miesięcy, nie?
Czwarty już leci.
Od kwietnia?
No i jak to było, że tutaj trafiliście? Jak się o tym dowiedzieliście, że jest taka możliwość?
Bynajmniej ja, przez opiekę społeczną. Skierowanie na odrabianie właśnie zadłużenia na Starówce mieszkań.
A to jest dobra opcja?
Bardzo dobra. Bardzo dobra. Przyjemne, spożyteczne, miał pani powiem. Bo u siebie robimy porządek i przy okazji...
Widać to, jak się sprząta.
Myślę, że oni też po pierwsze czują się potrzebni, wychodzą z domu, żeby coś robić. Widzą, że robią to wspólnie z nami, że to nie jest tak, że my im zlecamy coś, co nie wiem, może jest mniejszej wagi, bo robimy to razem tak naprawdę. Chcemy pokazać, że doceniamy to, że dla nas pracują i że to ma naprawdę dla nas dużą wartość i że trzeba to kontynuować.
Ile już się udało odpracować?
Ponad 1000 zł będzie.
Przeszło.
Około 1500 na pewno jest.
Dużo jeszcze zostało?
To zależy, co nam dadzą, co mamy zrobić i w ogóle.
A teraz obecnie jakie zadłużenie jest u Państwa lokatorów?
Tak globalnie, ze wszystkich lat, powtarzam, bo to nie jest jakieś tam z ostatniego roku, tylko pewnie z 20, jakby tak zliczyć, są to 23 miliony.
A odpracowanych było ile?
680 tysięcy.
Czyli pole do popisu i do angażowania kolejnych osób cały czas jest?
Jest ogromne.
I tak codziennie przychodzicie, czy co któryś dzień?
Mamy kiedy możemy, nie? To jest w wolnym czasie.
Da się to pogodzić też z inną pracą?
No pewnie. No jak nie? To jeśli nam nie pasuje, no to idziemy i mówimy, nie? Że no w tym dniu nie możemy i tyle.
Godziny są elastyczne, wiem, że nawet w soboty można przyjść.
Można przyjść, tak. To zależy, jak mamy wolny czas. To wtedy z paniami tam normalnie się dogadujemy. Jest dobrze.
Jest tak, że panowie rzeczywiście wolą, jak to panowie, to chyba już taka natura, drobne prace remontowe, wolą coś przyciąć, pomalować, zrobić, niż na przykład prace sprzątające. Natomiast panie nie mają nic przeciwko temu, żeby robić prace porządkowe.
Czyli dla każdego coś się znajdzie.
Zdecydowanie tak.
No, tamte są dobre, nie?
Dobre, to dobrze.
A jest jakaś taka duma, że no fajnie wygląda ta nasza starówka dzięki naszej pracy?
No pewnie, no jak nie. Robię to sam dla siebie, nie? Żeby ten wizerunek był jakoś tam.
Dla naszych dzieci. No i ogólnie wizerunek, nie? Poprawiamy.
No, szczególnie, żeby więcej turystów było, nie?
Ja to bym mógł nawet dalej tu pracować, po odrobieniu już nawet.
Tak przyjemnie?
Tak przyjemnie.
A jak by panowie przekonali tych, którzy mają też jakieś zaległości i tak się wahają, czy spróbować, czy nie? Dlaczego warto właśnie w ten sposób?
No bo mówię, bo to, ja pani powiem, nie praca, a przyjemność, o, w ten sposób.
No się nie da tak, wie pani, kogoś namówić, żeby ktoś przyszedł i odrabiać. Nas jest 8 z 500 ludzi.
Podobnie, tak.
Nie? Ale reszta nie chce, czy...
Nie wiem, czy nie chce, czy...
Nie mamy pojęcia, jak to jest, wie pani dokładnie. Wiemy, że my mamy i z tego się cieszymy. Jest dobrze.
A jak takie inicjatywy oceniają mieszkańcy regionu?
Myślę, że to jest tańsza opcja niż wynająć firmę za te pieniądze, które i tak by trafiły do budżetu miasta, niż właśnie dać ludziom takim do zrobienia.
Że jest jakaś forma pracy i to daje wkład społeczeństwu, więc dlaczego nie?
No bo nie każdego stać, bo dzisiaj czynsze są, my na przykład płacimy 600 tysięcy złotych, 2000 dochodu. No i ciężko, ale się jakoś kleci, nie? A to jeżeli można odpracować, to pewnie.
Odda ten dług i ma satysfakcję, że może oddać ten dług.
Jakaś ścieżka, żeby z tego zadłużenia wyjść, nie? No bo nie każdy z własnej winy w takie zadłużenie wpada. No ale to tutaj jest tak samo działa. Są tacy, którzy chcą to odpracować, a są tacy, którzy wolą w te długi brnąć i liczyć, że jest... ktoś za nich to spłaci.
Moim zdaniem tak, przydadzą się na coś, jeżeli nie mają pracy takiej, żeby zapłacić za te rachunki, to jak najbardziej.
Skoro to ma jest z podatków, no to lepiej, żeby coś robili.
Bezdomni chcą założyć spółdzielnię socjalną, prowadzić sklep charytatywny, też jest pralnia brana pod uwagę.
Ja generalnie nie mam nic przeciwko.
Czy państwo by zaufali takim osobom?
Tak, uważam, że dlaczego nie? To, że ktoś jest pozbawiony domu, ale chce coś zrobić dla innych, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł.
Zarobią, może wyjdą z bezdomności. Przede wszystkim to...
Będą dbać o siebie przynajmniej troszeczkę, będą czyści, zadbani, tak, a tak to chodzą takie.
Bardzo dobrze to, ja to takiemu pomysłowi przyklaskuję, nie?
Szansy trzeba dać takim ludziom też, tak, żeby wyszli może na prostą, nie, i jakoś wspierać i pomóc im trzeba. Bo na pewno, jeżeli będą potrzebować, to też pomogę.
Prosty przykład, miałem problem alkoholowy, 20 lat nie piję i zaufanie jakieś odbudowane jest i... Także szansę zawsze trzeba dać.
No bardzo dobry pomysł. Każdy sposób aktywizacji bezrobotnych, takich bezdomnych, no uważam, że jest bardzo dobry. No dlatego, że no trzeba, no, żeby ci ludzie no znaleźli jakiś sens w postaci pracy, w postaci no jakiegoś zarobku, dochodu i no żeby po prostu nauczyli się sami sobą zajmować.
No ja też tak myślę, że tak powinno być, żeby mieli pracę. Taką możliwość.
Ojej, no moim zdaniem ten sklep to jest fajny pomysł, bo teraz jest moda na taki vintage i no na pewno miałoby jakieś powodzenie. Na pewno w jakiś sposób zajmą czas, nie skupią się tak na tym swoim przykrym losie.
Dokładnie, będą mogli wyjść ze swoich problemów, po prostu będą mogli jakoś inaczej spędzać ten swój wolny czas, żeby po prostu jakoś się skupić na tym normalnym życiu, a nie po prostu na użalaniu się. No nie wiem, jakie jest ich podejście po prostu do tego, no ale... Żeby po prostu mogli coś ze sobą zrobić, a nie, że tylko jakoś krytycznie do tego podchodzić swojego losu, nie po prostu.
Na pewno pomysł na pewno wart uwagi.
Nie będą bezrobotni, będą mieli zajęcie, same korzyści.
Też osoby, które mają na koncie jakieś przestępstwo, pracują, odpracowują to.
Każdy powinien mieć drugą szansę i że też, jeżeli raz coś zrobimy nie tak, nie powinno przekreślać tego i tego, jakimi ludźmi jesteśmy tak naprawdę.
No i bardzo dobrze, bo przynajmniej państwo nie musi do takiego skazanego dokładać, a idzie i jest w ruchu, coś robi, a tak, no co tam jest za przyjemność. W czterech ścianach siedzieć, 8 czy 10 na kupie i a tak to przynajmniej...
Mają zajęcie, mają pracę i sami na siebie pracują, tak?
Jak to mówią, jakiś program resocjalizacyjny przychodzi.
Tak, właśnie odizolowanie w zakładzie karnym powinno być połączone z pracą. No bo w tej chwili no to zawsze się kojarzy z tym, że taki uwięziony człowiek to żyje na koszt podatników, prawda? I idzie tam na niego 2 czy tam 3 tysiące złotych. Których no, ktoś inny musi zapracować na to. Niech oni sami zapracują na siebie. No to chyba jest jak najbardziej właściwe.
To też jest dobre moim zdaniem, no bo po prostu nie wiadomo, czy z jakiej przyczyny podeszli do tych tak przestępstw. No to może po prostu nie mieli co robić w wolnym czasie. No i tak to się skończyło po prostu.
W dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska
i Michał Zaręba. Do usłyszenia.
Jeszcze nie było.
przez sosy.